Powiedziałem przed tygodniem, dziś pochylimy się nad tym samym rozdziałem Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej, co w ubiegłym tygodniu. Więc otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, 26 rozdział. Nie mamy chyba przygotowanych dzisiaj slajdów z fragmentami biblijnymi, więc bardzo proszę wsłuchajcie się w to, co będę mówił. Księga Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa, 26 rozdział, strona 31, jeżeli macie Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, to jest pierwsza księga Biblii, rozdział 26. I chciałbyśmy dzisiaj przeczytali wersety od 12 do 23, tak? 26 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, czytamy wersety od 12 do 23. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, także stał się bardzo zamożny. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę i zazdrościli mu Filistyni. Toteż wszystkie studnie, które wykopali słudzy ojca jego w czasach Abrahama, ojca jego, Filistyni zasypali i wypełnili ziemią. Wtedy rzekł Abimelech do Izaaka: odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Odszedł więc stamtąd Izaak i rozbił namioty w dolinie Geraru i zamieszkał tam. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnie wody źródlanej. Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc: to nasza woda. Dlatego nazwał tę studnię Esek, sprzeczka, bo sprzeczali się z nim. Potem wykopali inną studnię i też spierali się o nią, dlatego nazwał ją Sytna, zwada. Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu. I nazwał ją Rehowot i rzekł: teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, także możemy rozmnażać się w tym kraju. I wyruszył stamtąd do Beerszeby. Pozwólcie, że parę słów na początek przypomnienia dla tych, którzy przed tygodniem nie byli i dla tych, którzy być może będą słuchali tego kazania w internecie. Tak jak powiedziałem, nauczanie sprzed tygodnia i to nauczanie jest połączone. Dzisiejsze nauczanie jest kontynuacją tego, o czym mówiliśmy sobie przed tygodniem. A przed tygodniem mówiliśmy sobie o Izaaku. Cały 26 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, jest poświęcony Izaakowi. Człowiekowi, który był w przymierzu z Bogiem. Był w tym przymierzu, chociaż niczym sobie na to nie zasłużył. I wyjaśniliśmy sobie przed tygodniem, że Izaak był w przymierzu, w układzie, w pakcie z Bogiem, chociaż ani nie był szczególnie zasłużony, ani nie był szczególnie pobożny, ani niczym Bogu nie zaimponował, ani w ogóle generalnie nie miał żadnych zasług, nie miał żadnych dokonań, które szczególnie by go predestynowały do wejścia w przymierze z Bogiem. Ale był w tym przymierzu ze względu na ojca swego Abrahama. I czytaliśmy odpowiednie fragmenty z tego 26 rozdziału, które pokazywały, że Bóg mówi: ze względu na ojca twego Abrahama będę tobie błogosławił, będę twoim Bogiem. Mówiliśmy również i o tym, iż Izaak wszedł w błogosławieństwo, które to przymierze z sobą niosło, przez wiarę w słowo Boga. Rozważaliśmy tą kwestię, że był taki moment w życiu Izaaka, gdy nastał głód w ziemi, gdzie Izaak mieszkał, i on musiał dokonać wyboru. Albo uwierzy w Boże obietnice, albo uwierzy w to, co Bóg obiecuje, i z wiarą pozostanie w ziemi, która była jego dziedzictwem, która była dana w dziedzictwo Abrahamowi, jego ojca, albo też nie uwierzy i pójdzie do Egiptu. I tutaj sobie wyjaśnialiśmy kwestię dziedzictwa, co oznacza Egipt, co oznacza Kanaan, i wokół tego spędziliśmy chwilę czasu. Niemniej, najważniejsza konkluzja z tego jest taka, iż całe to błogosławieństwo, które Bóg umieścił w swoim przymierzu, mogło wejść, wpłynąć, stać się udziałem życia Izaaka tylko wtedy, gdy Izaak uwierzył w słowo Boga i dokonał na podstawie tej wiary wyboru, pozostając w ziemi swojego dziedzictwa. I wszystko to, wszystkie te wydarzenia tego 26 rozdziału Księgi Rodzaju przełożyliśmy potem na nasze chrześcijańskie życie. Powiedzieliśmy sobie, że Izaak jest obrazem chrześcijanina. Chrześcijanina, który jest Synem Bożym przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Powiedzieliśmy sobie o tym, że jako synowie jesteśmy w przymierzu z Bogiem. Jesteśmy ludźmi nowego przymierza. I to przymierze zostało zawarte między Bogiem a nami nie na podstawie naszych zasług, nie na podstawie naszej pobożności, nie na podstawie tego, że cokolwiek wspaniałego dokonaliśmy, pobożnego dokonaliśmy. Nie. Weszliśmy w to przymierze tylko i wyłącznie na podstawie zasług Jezusa Chrystusa, a precyzyjnie rzecz biorąc, na podstawie Jego śmierci i zmartwychwstania. To przez krew baranka zostaliśmy oczyszczeni i zostaliśmy pojednani z Bogiem. To ta krew jest krwią przymierza, przez którą weszliśmy w układ, w pakt, w umowę, w przymierze z Bogiem. A więc jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa i dziedzicami. Cokolwiek Chrystus ma, cokolwiek jest w błogosławieństwie Chrystusa, my dziedziczymy to przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I o tym wszystkim mówiliśmy sobie przed tygodniem. Dzisiejsze nauczanie będzie kontynuacją tego nauczania sprzed tygodnia, jak powiedziałem wcześniej, i zatytułowałem to nauczanie Dziedzictwo ze studnią. Czytamy w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, czytamy, że Izaak był błogosławiony. Tak, wersety 12 i 13 pokazują, że chociaż w całej ziemi Kanaan był głód, tak, o tym jest mowa w pierwszym wersecie, to jednak Izaak był błogosławiony. Jest napisane, zebrał stukrotne plony. To jest bardzo ciekawe. Wyjaśniliśmy sobie to przed tygodniem, ale teraz podsumujemy. Gdy jesteś w Chrystusie, jesteś błogosławiony. To jest bardzo ważne. List do Efezjan 1:3 mówi, Bogu niech będą dzięki, który nas ubłogosławił w Jezusie Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jesteśmy w Chrystusie błogosławieni, ubłogosławieni. W Chrystusie jest dla nas przygotowane błogosławieństwo. Izaak, pomimo głodu w tej ziemi Kanaan, zebrał stukrotne plony i doprowadziło to do tego, że wystąpili przeciwko niemu wrogowie. To jest bardzo ciekawy następny krok, dlatego że czytamy w historii Izaaka, że okoliczna ludność, widząc błogosławieństwo nad Izaakiem, stanęła przeciwko niemu. Widząc, że jego życie jest inne, że on nie cierpi tak samo jak oni, że on nie idzie tą samą drogą co oni, że jego życie, jego losy troszeczkę inaczej się układają niż ich życie, ich losy, więc zaczęli zawistnie na niego patrzeć. Zobaczcie, ludzkość się nie zmienia. Dzisiaj jest dokładnie tak samo, jak Pawlakowi się lepiej powodzi, to Kargul mówi, o panie, to niech wszelki mur spadnie na jego pola, tak? Na pewno ukradł. Ci, którzy mają kontakty z Urzędem Skarbowym, wiedzą, że ilość donosów do Urzędu Skarbowego w ciągu ostatnich 10 lat niesamowicie wzrosła. Dlaczego? Bo on nigdzie nie pracuje, a bryką jeździ. Jak to jest możliwe? Niech to Urząd Skarbowy sprawdzi. A moja sąsiadka nic nie robi, a bogata taka. Na pewno kradnie. Jeżeli komuś zaczyna się lepiej powodzić, to co ludzie robią? Grzech w nich generuje natychmiast przekleństwo zazdrości. Natychmiast. A co mu tak dobrze jest? Oby miał tak źle, jak ja mam. I dokładnie to widzimy w tym tekście. Izaak błogosławiony, po stokroć zbiera plony, wzbogaca się, a werset 14 mówi, i zazdrościli mu Filistyni. To jest ciekawe. Co ciekawe? Zakopali wszystkie studnie jego ojca Abrahama. A Abimelek, król Filistynów, król Geraru, mówi, odejdź od nas. Werset 16. Odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my. Oni nie mogli wytrzymać tego, że Izaak inaczej żyje. Oni nie mogli wytrzymać tego, że jemu się lepiej powodzi. Więc rodzi się sprzeciw. O czym to nam mówi? Nam, chrześcijanom, żyjącym dzisiaj w XXI wieku. Że to nie jest tak, że życie nawróconego człowieka to jest życie jak po maśle. Jesteś błogosławiony w Chrystusie. W Chrystusie jest dla ciebie błogosławieństwo, ale to nie oznacza, że twoje życie będzie usłane płatkami róż. To nie oznacza, że będziesz miał ciągle tylko z górki. To nie oznacza, że będzie wszystko idealnie. Dlaczego? Dlatego, że przeciwnik cię nienawidzi. On widzi twoje zmienione życie. On widzi, że twoje życie kwitnie i aż zgrzyta zębami z nerwów, że tak jest. Jak to on ma lepiej niż ja? Chcę wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Diabeł nienawidzi człowieka. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ukochał człowieka. A on, szatan, stracił miłość Bożą. On był, nazywał się kiedyś Lucyfer, syn Jutrzenki. Był przepiękny. Był aniołem, który był odpowiedzialny za uwielbienie Boga w niebie. Ale wzrósł w pychę i ta pycha wzbudziła w nim nieprawidłowe myśli. Względem Boga, względem swojej pozycji i Boga. I Bóg strącił go z nieba. Ale Bóg kocha ludzi. Więc diabeł jest zazdrosny o to, że Bóg kocha ludzi. Dlatego łazi i ryczy i chce zniszczyć życie ludzi. I to mu się udaje. Z powodu upadku Adama i Ewy on otrzymał od nich prawo do wkraczania w życie ludzi. Otrzymał prawo, by oszukiwać tych ludzi, aby manipulować życiem tych ludzi. Więc ludzkość zaczęła żyć w przekleństwie grzechu. Ale nagle pojawia się Boży, umiłowany przez Boga lud. Najpierw Izrael, a potem po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Kościół, który jest złożony z ludzi ze wszystkich narodów, wszystkich ras, każdej płci. I diabeł zaczyna nienawidzić ten lud. Więc nie dziw się, że czasami jako Boże dziecko masz podgórkę. Nie dziw się. On, przeciwnik, zgrzyta zębami, że tobie jest tak dobrze, że Bóg cię kocha, że Bóg nazywa cię źrenicą swojego oka. To jest niesamowite. Ale co robi Izaak? Zobaczcie, Izaak nie poddaje się. Okej, jeżeli wypędzają mnie z tej ziemi, to idę gdzie indziej. Gdziekolwiek się udaje, odkopuje studnię ojca swojego Abrahama. Ale przeciwnik się nie poddaje i mówi, o nie, ta studnia należy do mnie. Izaak nie wchodzi w spór z nimi, nie toczy wojny, nie rozpoczyna walki. Mówi, okej, to ja idę gdzie indziej. Idzie do następnego miejsca i znów oni mówią, ale ta studnia należy do nas. Zobaczcie, taktyka przeciwnika to odbieranie mu studni. A Izaak cierpliwie, wytrwale idzie do następnego miejsca, tak, i gdziekolwiek staje, tam kopie studnię. Odkopuje studnię ojca swojego Abrahama. Musimy sobie zdać sprawę z wagi studni. Studnia w tamtych rejonie, w tamtych czasach, to nie była taka jak w dzisiejszych czasach, typu kręgi betonowe wpuszczone w ziemię i dzięki temu można wydobywać wodę. Bardzo często były to po prostu otwory w ziemi, na które wtłaczano czy nasuwano jakieś kamienie wielkie, żeby się nie brudziły, żeby nic tam nie wpadało, jakaś zwierzyna, bo potem taka woda nie nadawała się do picia. Ale te otwory jakoś tam obmurowywano najprostszymi sposobami i generalnie cała studnia to tak naprawdę był otwór w ziemi, z którego wodę można było czerpać albo ona sama jakoś tam wypływała. Istnieje bardzo bliskie konotacja pomiędzy źródłem i studnią. Dlatego dzisiaj, gdy będziemy mówić o studni, będziemy również mówić o źródle, ponieważ są to synonimy dla tamtej kultury, dla tamtych czasów. I bardzo ważna rzecz. Kto miał studnię, ten żył. Kto miał ten otwór w ziemi, to źródło, ten mógł przeżyć. To był warunek przeżycia. Dlatego Izaak mówi, ja mam żonę, ja mam dwóch synów, ja mam liczne stada, mam sługi, niewolników, ja muszę mieć wodę, inaczej to wszystko pójdzie na zatracenie. Więc gdziekolwiek idzie, wykopuje studnie. Dlaczego? Bo rodzina potrzebuje żyć, stada potrzebują żyć. Woda to życie. Wreszcie znajduje źródło, o które nikt nie walczy, znajduje miejsce umożliwiające rozwój. Tak? I ten werset 22 nazywa to studnię Rehovot. Po hebrajsku oznacza to szerokość, przestrzeń, rozległy, przestronny, nieograniczony. To jest niesamowite. Znalazł miejsce w wolnej przestrzeni. Znalazł miejsce dające mu rozwój, możliwość pomnażania. Mówi, to miejsce to jest moja szerokość. Jestem teraz nieograniczony. Teraz będę prosperował. Teraz ta studnia zapewni mi zwycięstwo nad wszystkim. Zobaczcie, osiągnął to przez wiarę i cierpliwość. Jedna studnia, druga studnia, trzecia studnia trafiona. Dwie musiał odpuścić, bo wróg próbował mu ją zabrać. Wreszcie trzecia studnia, przez wiarę i cierpliwość dokopał się do niej, osiągnął miejsce nieograniczonego rozwoju. Mówi, teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, tak że możemy rozmnażać się w tym kraju. To jest bardzo ważne. On szukał tych studni, ponieważ to była kwestia życia i śmierci. On szukał tych studni, ponieważ to była kwestia pomnożenia, wypełnienia Bożego planu w jego życiu. Bóg mu obiecał, będziesz błogosławiony, będziesz miał niesamowite potomstwo, będziesz się rozradzał. Bóg mu to obiecał, dlatego on trzymał się tej obietnicy, mówi, muszę znaleźć następną studnię. Przyszli, zabrali mu tą studnię, dobrze, to ja pójdę, znajdę następną studnię. Znowu mu ją zabrali, dobrze, pójdę do następnego miejsca, znajdę wreszcie tą studnię. I Bóg mu pobłogosławił. Bo wróg jest za cienki, żeby pokonać Boga Izaaka. Więc wszedł do miejsca, gdzie znalazł studnię, o której już nie było sporu, co do której już nikt nie miał nic do powiedzenia i mówi, teraz będę się rozmnażał, teraz będę wzrastał, teraz moja rodzina będzie dobrze prosperować, teraz. To jest niesamowite. Osiągnął to wszystko przez wiarę i cierpliwość. Tyle jeśli chodzi o tekst, który czytaliśmy dotychczas. Musimy sobie ten tekst starotestamentowy przełożyć teraz na nasze życie, na życie ludzi żyjących dziś, w eonie łaski, gdy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, zmartwychwstał, a więc rozpoczął się całkiem nowy rozdział życia ludzkości, całkiem nowy rozdział życia świata. Powiedzieliśmy sobie o tym, że źródło to, studnie to otwór, źródło w ziemi. Pamiętacie może, w ubiegłym tygodniu powiedziałem wam, że gdy czytamy Stary Testament, warto zobaczyć, że ziemia symbolizuje dziedzictwo. Na przykład jeden z psalmów, psalm, jeżeli dobrze pamiętam, 33, mówi, bo sprawiedliwi posiądą ziemię. I niektórzy traktują to, że ostatecznym przeznaczeniem człowieka jest życie na ziemi. Jest pewne ugrupowanie religijne, które tak twierdzi. Nie. W Starym Testamencie ziemia oznacza dziedzictwo. Walczono o ziemię, walczono o działkę, na przykład jest taki przykład jednego z rycerzy Dawida, który stanął na działce soczewicy i nie oddał jej Filistynom, chociaż sam położył trupem 800 wojowników. Taki był zawzięty, żeby nie oddać jednej działki soczewicy przeciwnikowi. Dlaczego walczono o ziemię? Dlaczego w roku jubileuszowym wracała ziemia do prawowitych pierwszych jej właścicieli? Nawet jeśli wcześniej była sprzedana. Dlatego, że ziemia w Starym Testamencie oznacza dziedzictwo. Każde dziedzictwo potrzebuje być pełnowartościowe. Wartość ziemi była wtedy, gdy w tej działce, w tej ziemi była studnia, była woda ze źródłem. I w ten sposób dzielono też, gdy ojciec miał podzielić swoje dziedzictwo na swoich synów, to pierworodnemu dawał 2/3 całego dziedzictwa, a pozostałym dawał całą resztę, czyli 1/3, która pozostała. Ale zawsze musiał dawać im jakieś źródła. To jest bardzo ciekawe. Ziemia bez wody jest bez wartości. Innymi słowy, dziedzictwo bez studni jest bezwartościowe. Kto albo co jest naszym dziedzictwem? Jezus Chrystus. Amen? Tak chcieliście odpowiedzieć? Tak jest. Gdy czytamy sobie w Starym Testamencie o ziemi obiecanej, o dziedzictwie Izraela, to widzimy w tym symbolicznie Jezusa Chrystusa. Tak, Izrael wchodzi do Kanaanu, przechodzi przez Jordan. To jest dziedzictwo w Chrystusie, które Bóg nam dał. To jest obraz tego dziedzictwa. I to jest bardzo ważne. Gdy Stary Testament mówi o dziedzictwie, Nowy Testament mówi o Chrystusie. Człowiek nie ma niczego tak naprawdę poza Chrystusem. W Chrystusie mamy wszystko. On jest naszym dziedzictwem. On jest naszym błogosławieństwem. I teraz bardzo interesujące jest to, że w Nim mamy pełnię, mamy wszystko. Mógłbym teraz przytoczyć przynajmniej dwa fragmenty biblijne od razu, które o tym mówią, ale czas płynie, więc nie będziemy nad tym pozostawać. Dobrze, co więc jest studnią tego dziedzictwa? Co jest źródłem w Chrystusie? Amen. Przeczytamy sobie dwa fragmenty z Ewangelii Jana, dobrze? Żeby sobie sprecyzować to, o czym teraz mówimy. Otwórzmy najpierw 4 rozdział Ewangelii Jana, 14 werset. I to jest strona 1140. 1140. Dzisiaj pójdziemy w temat, który jest bardzo często w kościołach omijany. I być może nie dlatego, że robi się to z premedytacją, chociaż w niektórych kościołach na pewno tak, ale dlatego, że dotychczas Kościół chodził w objawieniu Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, fundamentalne objawienie, którego absolutnie nie można pominąć. Ale to nie jest wszystko, co Bóg o Chrystusie ma do powiedzenia. Przeczytajmy sobie 4 rozdział Ewangelii Jana, 14 werset. Tutaj Pan Jezus rozmawia z Samarytanką, gdzie? Przy studni. To jest ciekawe. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Co to za niesamowity tekst. Jezus rozmawia z kobietą i mówi, daj mi pić. A ona mówi, jak prosisz ty mnie, żebym ja ci dała pić? Na co Jezus mówi, gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, wtedy sama prosiłabyś, aby ten człowiek dał ci pić. Ona mówi, Panie, nawet nie masz czerpaka. I wtedy Jezus właśnie mówi te słowa. Ja daję wodę, która jeśli ktoś się napije, staje się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Bardzo ważne, żebyśmy rozumieli ten tekst. Woda, którą Jezus daje, to woda zbawienia. Człowiek ją przyjmuje, czyli bierze od Jezusa kubek z tą wodą i pije. Oczywiście metaforycznie. Ta woda co? Przenika do jego wnętrza i powoduje, że tutaj wytryskuje z wnętrza. Tu jest napisane w nim, w jego wnętrzu wytryskuje źródło ku życiu wiecznemu. Czyli przychodzimy do Jezusa, mówimy, Panie, potrzebuję Ciebie, musisz dać mi pić, bo jeżeli Ty mi nie dasz się napić wody, to umrę. Więc Jezus mówi, oto moje zbawienie, daję Ci. Daję Ci to, co ja dokonałem na krzyżu. Gdy człowiek wierzy w to, przyjmuje to do swojego serca, to tak jakby wziął ten kubek z tą wodą i się napił. Przenika to jego wnętrze. Ale co się dzieje wtedy? Gdy to zbawienie przenika wnętrze człowieka, w tym momencie dzieje się przemiana w jego wnętrzu. Wytryskuje w nim źródło wody żywej. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to zbawienie zawiera w sobie ducha. Nie możesz być zbawiony bez działania ducha. To Duch Święty przychodzi do człowieka i mówi, potrzebujesz zbawienia, bo jesteś grzesznikiem. Wiecie, to jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Jeżeli duch kogoś nie przekona, to choćbyś się zagadał, choćby ci język kołkiem stanął, choćbyś używał najpiękniejszych słów, największych darów elokwencji, na jakie cię stać, i tak nie przekonasz człowieka, że jest grzesznikiem. Wiecie o tym? Ja nie wiem, ile razy ludziom już mówiłem o tym, że człowieku, masz problem. Masz bardzo poważny problem, ponieważ żyjesz w grzechu, a jeśli żyjesz w grzechu, idziesz na potępienie, musi się zmienić twoje życie. Wiecie, ilu ludziom to mówiłem? Setki. Ale tylko niektórzy się nawrócili. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo ważne. To nie ma znaczenia, czy ja mówię, czy ja tego nie mówię. Bardzo ważne, żebyśmy mówili. Ale skutek nie jest zależny od tego, czy my mówimy. jak my mówimy, z jakim natężeniem, jakimi słowami. W człowieku musi zadziałać Duch Święty, żeby został przekonany o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Jeśli Duch Święty nie dotknie czyjegoś serca, to choćbyś płakała, choćbyś skamlał, i tak nie przekonasz tego człowieka do grzechu. To jest dzieło Ducha Świętego. Naszym dziełem jest głosić Ewangelię, a dziełem Ducha jest przekonać o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. I teraz, gdy Duch Święty przekonuje człowieka, przychodzi on do Jezusa i mówi: potrzebuję Ciebie. Zbaw mnie, ratuj mnie, Jezu. To tak jakby wyciągał taki człowiek rękę po ten kubek z wodą, po tą wodę, którą Jezus daje, po te zbawienie. Wtedy Jezus oczywiście odpowiada na takie wołanie i z sercu człowieka, we wnętrzu człowieka następuje przemiana. Przemiana, którą dokonuje oczywiście Duch Święty. I to źródło wytryskujące ku żywotowi wiecznemu, to jest źródło Ducha. O, pastorze, czy ty dobrze mówisz? Drugi fragment, 7 rozdziału Ewangelii Jana, czyli parę kartek dalej, na stronie 1147. Czytamy 7 rozdział Ewangelii Jana, 37 i 30, do 39 wersety. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Tyle wypowiedź Jezusa. I znów, można to różnie interpretować. Niektórzy ludzie interpretują tak, my interpretujemy inaczej, tak. Mówimy, że chodzi tutaj o Ducha Świętego. Czy mamy rację? Werset 39 komentuje, interpretuje, a więc w natchnieniu Ducha Świętego pokazuje, jaka jest prawdziwa wykładnia tych wersetów, tej wypowiedzi Jezusa. A to mówił Jezus o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Uwielbiony Jezus został na krzyżu, tak? Na krzyżu oraz w zmartwychwstaniu, w tym dziele odkupienia i zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Zobaczcie, to jest już jednoznaczne nazwanie Biblii, jednoznaczne przywołanie słów Biblii do tematu, o którym mówimy. Gdy człowiek pragnie Jezusa, pragnie zbawienia, przychodzi do Niego i pije. To, co powiedzieliśmy przed chwilą. To picie to jest wiara w Jezusa. O tym mówi 38 werset. Kto wierzy we mnie? Tak? Przyjmujemy wodę. I co się dzieje? I z wnętrza popłyną rzeki wody żywej. A dokładnie tam jest z łona, a więc z miejsca, w którym rodzisz. Każdy z nas ma duchowe łono. I my rodzimy życie, tam albo powstaje życie, albo nie. Ono powstaje, my jesteśmy zradzani do nowego życia w tym łonie, gdy Duch Święty przez wiarę w Jezusa Chrystusa zostaje nam dany. I co wtedy? On zostaje nam dany, on przychodzi jako ten, który przynosi życie, daje do naszego wnętrza to życie i zaczyna coś wybijać z nas, zaczyna bić źródło. Podsumowując, możemy więc powiedzieć: ziemia to dziedzictwo. Dziedzictwo to Chrystus. Ale ziemia bez studni jest bez wartości. Oczywiście Jezus nie jest bez wartości. Jezus i Duch chodzą zawsze razem. Są zawsze jedno. Więc Jezus ma też swoją studnię, swoje życie, swoje źródło życia. I tym źródłem życia jest Duch Święty. Zapamiętajcie to. To jest bardzo ważny fundament teologiczny. Z niego wynikają bardzo konkretne konsekwencje, o których teraz sobie powiemy. Bardzo ważne, żebyśmy widzieli te obrazy. Ziemia, dziedzictwo, Jezus, źródło, studnia, Duch Święty. Widzicie te obrazy? Okej, super. Czytamy o tym, że Izaak wiódł spór o studnię. O studnię Abrahama, ojca swojego. Tak, o źródła, które Abraham wykopał. Wróg chciał go odepchnąć od tych studni, pozbawić go tych studni, pozbawić go życia, wiedząc, że jeśli zabierze mu te studnie, te źródła wód, Izaak i jego rodzina i jego stada padną. To była przemyślana strategia przeciwnika. Historia lubi się powtarzać. Wróg się nie zmienił i jego sposoby działania również nie. Jest to bardzo interesujący obraz Kościoła. Skoro Izaak jest obrazem chrześcijan, którzy są synami przez wiarę w Jezusa Chrystusa, synami Bożymi, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że i w naszym życiu, moi drodzy, w naszym chrześcijańskim życiu wróg zrobi wszystko, żeby zatkać studnie i żebyśmy nie czerpali, nie chodzili w Duchu Świętym. Walka nie idzie o Jezusa. Diabeł nic nie może Jezusowi zrobić. Jezus go pokonał, Jezus go związał, Jezus go rozbroił. Tak? Ostatnie kazania na ten temat były. Wróg nic nie może Jezusowi zrobić. Więc co może diabeł zrobić? Będzie uderzał w ciebie i we mnie, w ludzi, aby zatkać w nas, w naszych wnętrzach, źródła. On zrobi wszystko, żebyś nie chodził w duchu. On zrobi wszystko, żeby nas odsunąć od Ducha Świętego. Chrystus obiecał Kościołowi, że gdy On pójdzie do nieba i zostanie uwielbiony, zasiądzie na tronie swojego Ojca, pośle od Ojca Pocieszyciela, Ducha Świętego. Amen? O tym mówi Ewangelia Jana 14 rozdział. I teraz w Duchu Świętym Kościół miał otrzymać pełną duchową zdolność do zrozumienia i przyjęcia wszystkiego, wszystkiego, co Jezus zdobył. Ktoś może powiedzieć, o, za czasów Pana Jezusa było fajnie, Jezus uzdrawiał, wzbudzał umarłych, wyganiał demony. Dlaczego Jezus to robił? Bo był pełen ducha. Ten sam duch, który był w Jezusie, gdy On chodził po Palestynie, jest teraz w tobie i we mnie. Ten sam, ani nie mniejszy, ani nie większy, dokładnie ten sam. Ten sam duch działa dzisiaj w nas. Jezus był ograniczony w swoim ciele. Jezus chodził w ciele i we krwi, tak jak każdy inny człowiek, ponieważ Jezus, będąc na ziemi, był w pełni człowiekiem. Stąd tytuł Syn Człowieczy. I ty jesteś dokładnie takim samym człowiekiem. Ten sam duch więc może działać w tobie tak, jak działał w Jezusie. Tym bardziej, że Jezus obiecał coś. Powiedział, kto wierzy we mnie, będzie czynił te same rzeczy, które ja czynię, ba, większe nad te będzie czynił, bo ja idę do Ojca. Czyli On nie był jeszcze wtedy uwielbiony, gdy mówił te słowa, ale teraz jest uwielbiony, więc możliwości uwielbionego Chrystusa są większe niż możliwości Chrystusa wcielonego. Wow! I te możliwości są w duchu. A ten duch jest dany komu? Nam. Wow! No to już jest niezłe, nie sądzicie? My jesteśmy w miejscu bardzo ciekawym. Wiecie, jak się nazywa się to miejsce w tym naszym nauczaniu? Rechowot. Szerokość. Nieograniczoność. Izaak doszedł do takiego miejsca. To jest niesamowite. Gdy chodzisz w duchu, nic nie jest dla ciebie niemożliwe. Dlatego Paweł kiedyś napisał do Filipian, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W Chrystusie. Wow! Dlaczego w Chrystusie? On może wszystko. Dlatego, że będąc w Chrystusie, jesteś pełen ducha. Ja bym chciał wam teraz coś bardzo ważnego powiedzieć. To może być troszkę kontrowersyjne. Nie każdemu chrześcijaninowi może się to podobać, szczególnie chrześcijanom niecharyzmatycznym. Ale możesz być chrześcijaninem, możesz wierzyć w Jezusa i być ciągle martwy. Bo jeśli masz zatkaną studnię, nie żyjesz. Czyli innymi słowy, możesz nazywać siebie chrześcijaninem, możesz nawet mówić o sobie, jestem Synem Bożym, ale moje pytanie nie brzmi o twoją... Moje pytanie nie dotyczy twojej teologii, twojej doktryny. Moje pytanie dotyczy twojego życia. Czy masz tego, który daje życie? I to pytanie nie dotyczy Jezusa, tylko Jego ducha. To jest bardzo ważne. Chcę was zapewnić o tym i na pewno wiecie, że mam rację, że dzisiaj o poranku, przed południem w tym mieście zebrało się w kilku miejscach ileś tysięcy chrześcijan na swoich nabożeństwach, zwanych mszami, nabożeństwami, etc. Prawda? W katedrze, nie w katedrze, w parafii, tutaj na szpitalnej, w grekokatolickim kościele, w różnych miejscach. Okej. Pytanie brzmi, na ile z tych osób, w ilu sercach tych tysięcy zgromadzonych chrześcijan jest odetkana studnia? Innymi słowy, działa Duch Święty. Oni wszyscy mówią, jesteśmy chrześcijanami. Okej. Pytanie, czyli wszedłeś do ziemi, tak, a jest tam studnia? Teoretycznie jest, ale w praktyce? Chrześcijanie dziś, zresztą i od wieków, przypominają Izaaka, który hipotetycznie nie odkopuje studni swojego ojca Abrahama. Dostał dziedzictwo? Dostał. Jest synem? Jest synem. Ma dziedzictwo, czyli jest dziedzicem? Jest dziedzicem. I nieodetkane studnie oznaczają śmierć. Wielu ludzi nazywa siebie chrześcijanami, ale pytanie, czy ich studnie są odkopane? Innymi słowy, nazywają się chrześcijanami, ale pytanie, czy chodzą w duchu? Czy Duch Święty w nich bije? Czy to źródło życia, to źródło wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu, te rzeki wody żywej, pytanie, czy one biją w nich? Możesz nazywać się chrześcijaninem, możesz mówić o sobie, ja należę do prawdziwego kościoła, możesz mówić dużo rzeczy. Pytanie, czy Duch Święty w tobie płynie? Bo jeśli nie, wszystko, co powiedziałeś, nie ma znaczenia. Jest bez wartości. Dlaczego? Bo chrześcijaństwo ma życie i opiera swoje życie na obecności Ducha Świętego. I chciałbym, żebyście to dobrze zobaczyli. To jest ogromne wyzwanie dla nas. Nie myślcie sobie teraz o katolikach na przykład. Oni na pewno nie mają ducha. Nie, tylko my mamy. Nie, widziałem zielonoświątkowców, czyli członków Kościoła Zielonoświątkowego, nie żyjących w duchu, żyjących w ciele i robiących obrzydliwe rzeczy. Więc tak naprawdę to nie jest kwestia przynależności denominacyjnej, tak? Kościelnej. To jest kwestia twojego i mojego wyboru. To ja i ty dokonujemy wyboru, czy odkopaliśmy te studnie, czy pozwalamy Duchowi Świętemu w nas płynąć, działać, żyć, prowadzić, czy też nie. I co ci z tego, że się nazywasz chrześcijaninem, jak Ducha Świętego nie masz? Co ci z tego? Możesz mówić o sobie najpiękniejsze rzeczy. Wiecie, ja teraz trochę muszę czytać do pracy magisterskiej różnych rzeczy i o Duchu Świętym. I akurat czytam książkę pewnego księdza katolickiego. Fenomenalny wykład na temat Ducha Świętego i Jezusa. Mówię, ja cię nie mogę. Jak to jest możliwe, że chłop odkrył takie rzeczy i jest ciągle w tym kościele, gdzie zatkali źródła? Istnieje jeszcze drugie pytanie. Czytam tą książkę, mówię, ciekawe, czy on mówi językami, ten ksiądz. Ciekawe, czy Duch Święty płynie w nim. Bo to, co on tam napisał, jest świetne. Teologicznie, teoretycznie. Napisano wiele pięknych, fantastycznych książek. Ale pytanie brzmi, na ile jest to praktyką, a nie teorią? I chciałbym, żebyście zobaczyli bardzo ważną rzecz. Izaak, gdyby nie wykopywał tych studni, ciągle byłby synem Abrahama, ciągle byłby dziedzicem jego dziedzictwa i ciągle byłby w przymierzu z Bogiem, ale gdyby nie odkopał tych studni, najpierw umarłyby jego stada, potem umarliby jego niewolnicy, bo w takiej kolejności pojono resztkami wody, jakimi dysponowani, na koniec umarłyby jego dzieci, jego żona i on, gdyby nie miał wody. Zgadzacie się ze mną? Wystarczyłoby, żeby nie odkopał studni. I co z tego, że był synem? I co z tego, że był dziedzicem? Jak wszystko to poszło na zmarnowanie. Boży plan byłby wstrzymany w jego życiu. Boży plan nie rozwinąłby się. Gdyby nie kopał tych studni, ani nie prosperowałby dobrze, ani nie przeżyłyby jego dzieci, a gdyby nie przeżyli jego synowie, a jednym z nich był Jakub, nie byłoby 12 synów Jakuba, a 12 synów Jakuba to jest 12 plemion Izraela. I nie byłoby Izraela, Mojżesza, Dawida i Jezusa Chrystusa według ciała. Boży plan byłby zatrzymany, tak czy nie? Wystarczyłoby, żeby nie kopał studni. Tak samo jest z nami, moi drodzy. Ty możesz chodzić sobie do kościoła. Ty możesz być ujęty w spisie członków czy w księgach parafialnych, jak to zwał. To nie ma żadnego znaczenia. Możesz siebie nawet nazywać chrześcijaninem i synem Bożym i dziedzicem. To nie ma żadnego znaczenia, co ty o sobie teoretycznie mówisz. Znaczenie ma, czy kopiesz. Czy jest w tobie źródło życia. Jeśli nie ma Ducha Świętego, on nie płynie w tobie, to co ci z tego, że się nazywasz chrześcijaninem? A nazwij się gumisiem. Jaka będzie różnica? Taka sama. I tu nie ma życia, i tu nie ma życia. A że się nazywasz tak czy inaczej, jakie ma to znaczenie? Czy ja mówię prawdę? List do Galacjan, 3 rozdział, otwórzmy. 1257, strona 1257. 3 rozdział listu do Galacjan. Przeczytajmy 2 wersety, 13 i 14. Tak, 3 rozdział listu do Galacjan, wersety 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. To jest fantastyczny Boży plan. Tu jest opisany Boży plan. Chrystus wziął twoje przekleństwo na siebie, zaniósł je na krzyż, został niewinnie przybity, przelana została jego święta, niewinna krew. Po co? Aby to przekleństwo zdjąć z twojego życia, abyś ty otrzymał błogosławieństwo. Tak tu jest napisane? I to błogosławieństwo abrahamowe przechodzi na pogan, czyli nie na Żydów. Tak, na wszystkich ludzi, którzy nie są Żydami. Ale co jest w tym pakiecie błogosławieństwa? Abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Więc gdy wierzysz w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, przez wiarę otrzymujesz ducha. Co to zmienia w twoim życiu? Otrzymujesz nowe życie. Otrzymujesz życie wieczne. W tym Duchu Świętym nie tylko otrzymujesz życie, ale również zostajesz wyposażony we wszystko, co Jezus Chrystus ma. We wszystko, co zdobył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Bez ducha tracisz dziedzictwo Chrystusa. W Duchu Świętym stajesz się prawdziwie dziedzicem. Innymi słowy, stajesz się operatorem dziedzictwa. Tym, który ma praktyczny udział w tym dziedzictwie. Ja bym chciał, żebyście to dobrze zobaczyli. Jeżeli, przykład, jeżeli w Jezusie Chrystusie jest błogosławieństwo uzdrowienia, jest czy nie? Super. Więc jeżeli jest, to teraz w jaki sposób ono może stać się moim udziałem? Innymi słowy, jak ja mogę zostać uzdrowiony? Musisz zacząć działać Duch Święty we mnie. W Jezusie to jest. Ale teraz Jezus na ziemi działa przez swojego ducha. On dotyka, to moc ducha wypełnia ciało człowieka. To moc ducha wypełnia te tkanki, te komórki, tą mocą uzdrowienia. W jaki sposób? Tu jest napisane. Przez wiarę. Tylko i wyłącznie. To jest zasada działania Boga w Nowym Testamencie. Przez wiarę. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak? Przez wiarę otrzymujemy ducha. Innymi słowy, przez wiarę w to, co jest w Chrystusie, my uruchamiamy moc ducha, który w nas jest, który w tym momencie rozlewa w nas wszystkie te skutki, czyli jakby aktywizuje wszystkie skutki błogosławieństwa, które mamy w Chrystusie. To jest bardzo ważne. One, te skutki, te całe dziedzictwo już jest w Duchu Świętym w tobie. Ale teraz musisz aktywować to w sobie. Czy dobrze mnie słyszycie? Dobrze, ja to zilustruję tak, żebyście to... Ilustracje pomagają nam zrozumieć pewne prawdy. Niektórzy ludzie mają problem z mówieniem językami. Nie? Albo myślą sobie: wow, ja to chyba nigdy nie będę prorokował. To chyba nie jest dla mnie. W jaki sposób zacząć mówić językami? Modlitwa językami, mówienie językami pochodzi od Ducha Świętego. Czy On w tobie jest? Tak, zamieszkał we mnie. Chwała Bogu. Więc czy wierzysz w to, że On daje modlitwę językami? I odpowiedź I od tej odpowiedzi zależy, czy zaczniesz mówić, czy nie. Ponieważ modlisz się językami przez wiarę. Jeżeli wierzysz, że Duch Święty daje dary Ducha w swojej wielkiej łasce, to teraz musisz uwierzyć, że te dary są dla ciebie, że On będzie też dawał i tobie ten, a nie inny dar. I przez wiarę to przyjmujesz. Wiara bez uczynków jest martwa, więc musisz, wierząc, skoro wierzysz, musisz po prostu zacząć coś robić. Co? Zacząć mówić. I jedziesz. Ktoś może powiedzieć, ale to jest takie pitu-pitu, takie pogadanie, ble, ble, ble. Ktoś sobie może pogadać. To mówimy na temat wiary, czy mówimy na temat pitu-pitu? Albo robisz coś przez wiarę, dlatego, że Bóg tak powiedział, dlatego, że taka jest obietnica, dlatego, że takie jest świadectwo słowa, albo mówimy sobie o jakimś tam wymysłach naszych, o sprawach nieważnych. Dokładnie ten sam mechanizm działa w przypadku daru uzdrowień, daru prorokowania i wszystkich innych rzeczy, które mamy w Chrystusie. O, to nie jest takie proste. Ale ja nie powiedziałem, że to jest proste. Dlaczego? Bo złamanie niewiary nie jest proste. To jest kwestia przełamania naszej niewiary w jakiejś sferze. To jest kwestia nauczania się chodzenia w duchu. Apostoł Paweł całe swoje życie poświęcał na głoszeniu Ewangelii i uczeniu chrześcijan, jak chodzić przez wiarę w duchu. Jesteś nowonarodzonym człowiekiem, jeżeli przyjąłeś Jezusa do serca, więc Duch Święty w tobie mieszka. I teraz Jezus w Duchu Świętym umieścił całe swoje dziedzictwo. On dał ci dostęp do tego dziedzictwa. Jak chcesz tym chodzić? Tylko przez wiarę. Jak to, co to znaczy przez wiarę? Musisz być zanurzony w duchu. I to jest niesamowicie połączone z sobą. Duch Święty najpierw pokazuje nam słowo, objawia nam słowo, daje nam poznanie tego słowa, przemienia nasz sposób myślenia. Zaczynamy być przekonani co do pewnych rzeczy i gdy jesteśmy przekonani, zaczynamy ich pragnąć. Więc wtedy mówimy, Panie, ja chcę tego. A Pan Jezus na to, no nareszcie. Już myślałem, że nie damy rady z tym sobie. Ile jesteś po nawróceniu? No będzie ze 25 lat. No stary, 25 lat ci to zajęło. No dobrze, ale lepiej późno niż wcale. No to jedziemy, no. Tak to działa. Bez Ducha Świętego dziedzictwo Chrystusa jest dla ciebie niedostępne. Ty możesz nawet uznawać to swoim intelektem, nazywając to wiarą. Ale wiara nie jest teoretyczna. Wiara nie polega na tym, że uznajesz coś w swojej głowie. Wiara oznacza życie czymś. Ja w to wierzę, jestem przekonany, więc to mam i tym żyję. To jest wiara. Więc co ci z tego, że się nazywasz chrześcijaninem, jeśli nie masz w sobie Ducha Jezusa Chrystusa? A może inaczej, jeśli Duch Jezusa Chrystusa nie działa w tobie, to czy się tak nazywasz, czy inaczej? Czy jesteś gumisz, czy chrześcijanin? Co to za różnica? Musimy wiedzieć, że nazwa chrześcijanin pochodzi nie tylko od słowa Christos, ale też od treści, która w tym słowie jest umieszczona, to znaczy namaszczony. A to oznacza, że każdy, kto jest naśladowcą namaszczonego, też jest namaszczony. Namaszczenie nigdy nie pozostawia nas takimi samymi. Moi drodzy, Duch Święty jest w tobie i we mnie, jeśli przyjęliśmy Jezusa Chrystusa i zostaliśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. Dlatego apostołowie dbali o chrzest w Duchu Świętym. Zwróćcie uwagę na przykład na 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Nie będziemy teraz tego czytać. Czas płynie, więc musimy zmierzać do końca. Ale w Dziejach Apostolskich, 8 rozdziale, czytamy bardzo ważną sytuację. W Samarii głosi Ewangelię Filip, diakon. Filip głosi, usłyszeli o tym apostołowie z Jerozolimy, przychodzą do Samarii, to jest kilkadziesiąt kilometrów, i tak, mówią, skoro uwierzyliście w słowo, teraz musicie przyjąć ducha. I co robią? Wkładają ręce na Samarytan. A to byli już ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa i którzy zostali ochrzczeni w imię Jezusa. I oni teraz przychodzą i mówią, super, uwierzyliście w Słowo, ale teraz musicie być napełnieni Duchem Świętym. Wkładają ręce na nich. Nie jest napisane, czy Samarytanie mówią językami, czy nie. Ale możemy wnioskować, że tak się stało, ponieważ ludzie obserwujący to zjawisko poznali, że oni mają ducha. Na przykład Szymon Czarnoksiężnik zobaczył, że jest udzielany duch, po czymś to musiał zobaczyć. Tak? Musiały być jego jakieś znaki rozpoznawcze. I prawdopodobnie było to mówienie językami. I on mówi, no to teraz ja chcę kupić od was ten dar wkładania rąk, żebym ja też mógł udzielać ducha. Ale cała ta historia mówi o bardzo ważnym fakcie. Dla apostołów zbawienie w Chrystusie i napełnienie duchem to była jedna całość. To był jeden pakiet. A jak jest dzisiaj w chrześcijaństwie? Głosimy Jezusa. Nawróć się do Jezusa, a będziesz zbawiony. Czy to jest dobre? Amen. Jak najbardziej. Trzeba. Ale to jest pół Ewangelii. Dlatego ruch zielonoświątkowy nazywa się ruchem pełnej Ewangelii. Dlaczego? Bo Jezus odnowił w swoim Kościele prawdę o tym, że nawróć się do Jezusa i przyjmij Ducha Świętego, będziesz zbawiony. Czy to jest różnica? Wielka. Dlatego, że my nie zapraszamy w ten sposób ludzi wejść do ziemi dziedzictwa, ale na pustynię. My mówimy, wejdź do ziemi dziedzictwa i tu jest studnia i tutaj jak wejdziesz, dokopiesz się i będziesz miał wszystko. Będziesz miał życie. To jest pełna Ewangelia. Inny przykład. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, wersety od 1 do 7 opowiadają historię, gdy Paweł działał w okolicach Efezu, tam w tych wyżynnych regionach wokół Efezu i nagle napotyka 12 uczniów Jana Chrzciciela. Ja mówię, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście w Jezusa? A oni na to, nawet nie wiedzieliśmy, że Duch Święty jest. Zobaczcie, jakie pytanie zadaje Paweł. Proste. Uwierzyliście w Jezusa? Tak. A otrzymaliście Ducha, jak uwierzyliście? A co to jest Duch Święty? Gdybyśmy dzisiaj poszli do kościołów chrześcijańskich i zapytali, przepraszam Panie, czy Pani wierzy w Jezusa? No, pewnie, że wierzę w Jezusa. A jest Pani pełna Ducha Świętego? A o co Panu chodzi? Nie byłoby tak? Wiecie, do mnie przychodzą często tacy ludzie, co tak chodzą i pukają i chcą o Królestwie Bożym rozmawiać. Ja mówię, okej. Z przyjemnością z wami porozmawiam. A w jakim duchu będziecie do mnie mówić? A co pan ma na myśli? Aha, jesteście pełni ducha? Nie, tylko 144 tysiące. Ja mówię, no to jak możecie mówić o Jezusie bez ducha? To jest tak, jakbyś miał działkę na pustyni. I co ci po niej? Nic się tam nie urodzi i ty też tam zdechniesz. Bo nie ma tam życia. I co mi z tego, że mam teorię i co z tego, że się nazywam jakoś tam, przypinam sobie jakąś plakietkę z nazwą. Co z tego, pytam się? Życie. Czy tam jest jakieś życie? Boże życie? Oto jest pytanie. Dlatego apostołowie łączyli te dwie rzeczy z sobą i dla nich to była jedna całość. Nawrócenie do Jezusa i napełnienie Duchem Świętym to jest ta jedna całość. To było jedno dzieło zbawienia. Kościoły tradycyjne postanowiły to jakoś połączyć z sobą. I na przykład w kościołach tradycyjnych, które praktykują chrzest dzieci, mówi się o tym, że dziecko, które zostaje ochrzczone, jest od razu, jest tak, Synem Bożym, jest chrześcijaninem, jest od razu napełnione Duchem Świętym. Tak? Z automatu. Dlaczego? Bo sakrament działa opera operato, czyli sam przez się, tak? Wystarczy, że przyjmiesz ten sakrament, nawet nieważne, kto ci go udziela, tak? Przyjmujesz ten sakrament i on ma w sobie moc sprawczą, sam z siebie. I to już to dziecko jest, ma pełny pakiet. Czy to jest prawda? Oczywiście, że nie. To trzeba być naiwniakiem, żeby uważać, że tak jest. Biblia w ogóle tego nie potwierdza. Tak to nie działa. Dlaczego? Bo człowiek musi dokonać wyboru, aby przyjąć Chrystusa do serca, aby uwierzyć w Ducha Świętego i zostać napełniony Duchem Świętym, musi zaistnieć element wiary. Bez tego elementu nic nie ma. Ale chcę wam powiedzieć, moi drodzy, którzy jesteście napełnieni Duchem Świętym, którzy przeżyliście chrzest w Duchu. Jednorazowe przeżycie chrztu w Duchu Świętym też jeszcze nie jest wszystkim. Dlatego, że Pismo Święte, w liście do Efezjan na przykład, to jest opisane w 5 rozdziale, mówi, stale bądźcie pełni Ducha. I potwierdzają to też dzieje apostolskie. Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym w Dzień Zielonych Świąt. To jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich. A w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, że się modlili i znowu zostali napełnieni Duchem Świętym, także aż się ziemia zatrzęsła. To co, dwa razy byli ochrzczeni w Duchu Świętym? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że my jako Boże dzieci jesteśmy powołani do tego, aby ciągle, nieustannie, codziennie i w ciągu dnia, co minutę chodzić w duchu. nieustannie, pełen ducha, pod wpływem ducha. Czasami kościoły wołają: o Duchu Święty, przyjdź. On nigdzie sobie nie poszedł. On ciągle mieszka w tobie, więc nie wołaj go, żeby przyszedł. Raczej zawołaj: poddaję się tobie, przepełnij mnie. Teraz ty we mnie działaj. To jest, moi drodzy, klucz. Dlaczego ponosimy jako chrześcijanie porażki? Dlaczego się potykamy? Dlaczego się kłócimy? Dlaczego, jak słyszę, nie, gdzieś tam słyszałem w tym tygodniu, że w jakimś zborze doszło do rozłamu. Dlaczego? Ano, ktoś komuś przytkał studzienkę. Nie ma ducha, nie ma życia. Jak nie ma ducha, to jest chodzenie w ciele. Jak jest chodzenie w ciele, no to niestety będą kłótnie, spory, zazdrość, waszne i knowania. Tak, lista uczynków ciała, list do Galacjan, 5 rozdział, 19 werset. Obrzydliwa lista, bo obrzydliwe jest życie bez ducha. Dlatego w każdej chwili, każdego dnia musisz pójść do studni i powiedzieć: ja chcę do twojego życia. Wiecie, to jest piękne, że Duch Święty w nas jest. On nas nie opuszcza, on nie dezerteruje, on się nie obraża. Owszem, on może być zasmucony, ale jeśli go przeprosisz, zapewniam, daje się przeprosić. To jest piękne. Stoisz sobie w kolejce do kasy w jakimś sklepie, jesteś na stacji benzynowej, jesteś na spacerku, leżysz na łóżeczku, jesteś w pracy, on wszędzie z tobą jest. To jest piękne. To źródło ciągle w tobie bije. Jeżeli jesteś synem, jesteś dziedzicem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to masz Ducha Świętego w sobie, zostałeś napełniony i używaj go. I wiesz, co to oznacza? Oznacza to, że stajesz w miejscu nieograniczonych możliwości. Chrzest w Duchu Świętym powoduje, że człowiek zaczyna robić rzeczy, albo mówiąc jeszcze inaczej, są dla niego dostępne dary, rzeczy, umiejętności, których sam jako człowiek nie ma. Czy wy myślicie, że Wioleta, która tutaj dzisiaj tłumaczyła języki, to ona sobie tak wymyśliła, tutaj brat Waldek, który tam ple, a ona: co by tu palnąć? No dobra, no powiem o tym. Tak myślicie? To jest dar ponadnaturalny. Ona tego nie wymyśla, ona się nie uczyła tego języka, ona go nie tłumaczy. Ona interpretuje na podstawie objawienia Ducha Świętego. Idziesz ulicą, gdy jesteś pełen Ducha Świętego, mijasz człowieka i widzisz rzeczy z jego życia. Podajesz mu rękę, patrzysz mu głęboko w oczy, mówisz: dzień dobry, i już wiesz, że ten człowiek potrzebuje tego, tamtego, że ma taki problem, siaki problem. To się nazywa dar rozróżniania duchów. Wierzysz w to, że Bóg może ciebie tak używać? Bóg może ci powiedzieć, to się stało w Armenii pod koniec XIX wieku. Duch Święty dał przez proroctwo poselstwo: uciekajcie stąd, bo przyjdzie tutaj straszna katastrofa. Ci Ormianie, którzy w to uwierzyli, spakowali swoje manatki i wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Przyszedł rok 1914, weszli Turcy do Armenii i zrobili taką rzeź, że 2 miliony ludzi w strasznych męczarniach poginęły. Kto był posłuszny, kto słuchał Ducha, przeżył. Tak działa Duch Święty. Nieograniczone możliwości. Będziesz wiedział rzeczy, których nie byłbyś w stanie wymyśleć. Będziesz mówił do ludzi rzeczy, których się nie uczyłeś. Będziesz mógł robić rzeczy, których nie jesteś w stanie fizycznie jako człowiek dokonać. Eliasz biegł przed koniem, przed zaprzęgiem króla Achaba, ileś kilometrów, i go wyprzedził. Dlaczego? Bo był pełen ducha. Ktoś może powiedzieć: ale po co mi bieganie przed koniami? Nie, to tylko ilustracja. Biblia pokazuje nam w ten sposób, że w Duchu Świętym, gdy wykopujesz tą studnię i Duch Święty cię wypełnia, stajesz w miejscu szerokości. Twoje możliwości są nieograniczone. I gdy Bóg do ciebie powie: idź pod ratusz i głoś Ewangelię, nie będziesz się bał. Pójdziesz i będziesz głosił. A gdy powie do ciebie: idź do swojej sąsiadki, bo ona jest chora, włóż na nią ręce, chce ją uzdrowić, to ty to zrobisz i to się stanie. Klucz? Pełnia Ducha Świętego. Wykopana studnia. To jest miejsce przestrzeni, rozwoju. Duch Święty jest życiem Kościoła. Kościół rozwija się tylko w Duchu Świętym. Tylko. Jeżeli nie ma Ducha Świętego, to Kościół pozostaje tylko instytucją. Ze swoją administracją, hierarchią, zwyczajami, różnymi liturgiami, obyczajami, świętami. Wiecie, kiedy się pojawił kalendarz świąteczny, kalendarz liturgiczny? Jak przestał działać w Kościele Duch Święty. No bo trzeba było czymś zapełnić tą pustkę. Na pustyni, no jakoś trzeba sobie radzić, nie? Nie ma życia, to trzeba wymyśleć głupoty. Więc wymyślono hierarchię, święta, takie, siakie, owakie. Bo czymś trzeba było jakoś tą wiarę tym ludziom przekazać. No bez ducha, bez znaków, bez cudów, bez mocy ducha. No to tak, trzeba czymś to zapełnić tą pustkę. No więc sobie ludzie wymyślili różne tematy. Chcecie, żebyśmy my żyli w takim kościele? My tu możemy, wiecie, zrobić pan parę rzeczy, powymyślać jakieś tam. Ja sobie sprawię zgrzebne szatki takie długie, wiecie, krzyż tutaj taki granatowy na przykład. Ja mogę zrobić parę rzeczy, bo wymyślamy sobie święto takie, będziemy obchodzić święto takie, będziemy przynosić tam plony z działek, będziemy robić się cieszyć świętem żniw albo czymś. Możemy, naprawdę, wszystko możemy zrobić. Pytanie jest jedno. Czy to jest wolą Ducha Świętego i czy jest w tym życie? To jest bardzo ważne. Bo na ile poznałem historię Kościoła i na ile obserwuję życie Kościoła od 20 paru lat, to widzę, że gdy nie ma ducha, są takie pomysły na istnienie i funkcjonowanie Kościoła, że głowa boli. Ludzie wymyślają różne rzeczy. Bez Ducha Świętego trzeba czymś tą pustkę zapełnić.